Tytuł tygodnia.
Radosław Młynarczyk. Chłasko. Proletariacki książę. Wydawnictwo Czarne.
Chłaskowe życiopisanie było połączeniem własnych przeżyć i spisywaniem historii zasłyszanych, co przez to można rozumieć. Otóż Chłasko z jednej strony doświadczał rzeczywistości bardzo dosłownie i wymyślił sobie taką strategię polegającą na bolesnym doświadczeniu rzeczywistości. Zaczął tę rzeczywistość doświadczać w bardzo młodym wieku, przecież miał 16 lat, kiedy zrobił prawo jazdy, kiedy zaczął pracować jako pomocnik szofera, a potem szofer. Później, jeżdżąc po Polsce, jako też korespondent z Trybuny Ludu, podejmując jakieś tam próby reportażu, które zachowały się do dzisiaj w archiwum rodzinnym, w końcu przetwarzając to twórczo, doświadczał życia, jakie chciał przekazać też swojemu czytelnikowi. Kiedy przestał pracować, tak naprawdę, jako fizycznie, tej takiej socrealistycznej konwencji zakładającej umieszczenie akcji w zakładzie pracy, przeniósł się w stronę obyczajowości, która była mu po prostu bliższa.
Czyta Piotr Maciejewski. Koniec lat 40. był okresem szczególnym dla młodych ludzi. Wszyscy należeli do pokolenia wojennego, lecz nie każdy mógł się pochwalić zaprawieniem w boju. Dwudziestolatek, który w 1944 roku biegał z Wisem po ruinach Warszawy, teraz był szorstkim w obyciu robotnikiem, nadużywającym alkoholu proletariuszem budującym nową Polskę lub ZWM-owcem, heroldem historycznej konieczności, czy nawet pomysłodawcą nowego prawa, języka, sztuki. Młodzi zapatrzeni byli w starszych. Nie inaczej pewnie wyglądało to w Bursie przy Tarczyńskiej, gdzie mieszkali razem czytelnicy krótkiego kursu historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i chłopaki w kaszkietach nasuniętych na oczy. A skoro pomysł z terapią hormonalną nie wypalił, to pozory dorosłości najłatwiej było stwarzać zachowaniem. Tym bardziej więc Marek wagarował i szwendał się po Warszawie, znacznie już innej od tej, którą zapamiętał. No i się doigrał. Przyjeżdżając na święta do domu, wiedział już, że nie ma po co wracać do stolicy. Bał się jednak powiedzieć o tym matce i Kazimierzowi. Dlatego wymyślił atak ślepej kiszki. Lata później Maria zarzekała się, że Marek dał sobie wyciąć zupełnie zdrowy wyrostek, byleby oddalić o kilkanaście dni awanturę związaną z relegowaniem z kolejnej szkoły. Do Gryczkiewiczów przyszło oczywiście w końcu pismo z Liceum Techniczno-Teatralnego, lecz tym razem zrezygnowano z kolejnej próby wyciągania chłopaka z kłopotów. Skoro nie chciał się uczyć, musiał pracować. Skończył już 16 lat, wypełnił obowiązek szkolny. Nic więc nie stało na przeszkodzie, by zaczął zarabiać. Najpierw pełnił funkcję gońca w stoczni rzecznej. Jednocześnie uczęszczał na kursy szoferskie, które ukończył w czerwcu 1950 roku, zdobywając prawo jazdy kategorii 3A. Na dokumencie widnieje fałszywa data urodzenia. Chłasko dodał sobie rok, kolejny raz próbując dowieść własnej dojrzałości. Zarabiał w końcu na siebie i dokładał się do domowych finansów. W liście z lipca do przebywającej w Lądku matki wspomina o 2000 złotych, które jej z serdecznościami posyła. To kwota jeszcze sprzed denominacji. Nie była wielka, ale musiał coś przecież zostawić sobie. Czy zrobił to z troski o Marię? Czy może tak zarządził surowy ojczym? Nie sposób stwierdzić. Szybko się zachłysnął tą samodzielnością. 21 września podjął pracę w centrali rybnej. 28 września na wokandzie wrocławskiego sądu stanęła sprawa młodego szofera, którego ukarano potrąceniem 10% zarobku przez 2 miesiące. W tamtych czasach praca stanowiła obywatelski obowiązek. Za uchylanie się od niego groziło nawet więzienie. Natomiast każda nieusprawiedliwiona nieobecność, czy choćby spóźnienie, mogły oznaczać kary finansowe. Nie wiadomo, czy Marek tylko nie pojawił się na czas, czy opuścił całą dniówkę. Nie ma to zresztą znaczenia. Istotne są konsekwencje, jakie miało to wydarzenie dla jego dalszego życia. Po pierwsze, na własnej skórze się przekonał, że skończyło się szkolne bumelanctwo, a socjalistyczna Polska srogo karze niesubordynację w pracy, traktując ją jako występek przeciw ustrojowi. Antysystemowy sabotaż. Po drugie, stworzyło to w nim zalążek kontestatora, buntownika walczącego z próbami ograniczenia wolności. Po trzecie wreszcie, stało się podwaliną legendy przyszłego pisarza. No i jeszcze ta sprawa z Komedą. Tworzyli z Markiem Nizińskim trio wiernych przyjaciół. Bywali w Hollywood, pili z celebrytami, demolowali pokoje w najlepszych hotelach. Aż do dramatycznego końca. Pisarz wracał z kompozytorem z suto zakrapianej imprezy. Wygłupiali się. Marek popchnął Komedę i ten niefortunnie runął ze skarpy. Uderzył się w głowę. Stracił przytomność. Po kilku tygodniach zmarł w szpitalu. Tragedia. Niepowetowana strata dla polskiej i światowej kultury. A wszystko przez chłaskę. Czy to rzeczywiście był nieszczęśliwy wypadek? Kto wie, co pijanemu do głowy strzeliło. Marek przeżywał śmierć przyjaciela, obwiniał się. Zapadł na ciężką depresję, łykał coraz więcej proszków. Musiał uciec z Ameryki. Postanowił wrócić do Izraela, do ukochanej Ester, dać tej miłości szansę. Widział w niej odkupienie własnych grzechów, ale nie dotarł na Bliski Wschód. Zmarł w Niemczech, w okolicznościach równie tajemniczych, jak zagadkowy był wypadek Komedy. Znaleziono go w pokoju hotelowym. Na stole leżały różne medykamenty i alkohol. Umarł we śnie. Omyłkowo czy specjalnie? Pech czy samobójstwo? Z pewnością samobójstwo. Był zbyt wrażliwy dla tego świata. Tylko pozował na twardego i brutalnego macho z własnych powieści. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix i nasz Marek. Geniusz polskiej literatury. Odszedł samotnie, tak jak żył, a wszyscy byli odwróceni.